Radio Poranku. Radio Poranku.
O malo.
Poranek wnet, do studia wszedł Antoni Opaliński, bierze prasę. To znaczy, że przegląd prasy będzie, ale zanim zabierze, ja tylko zerknąłem na jedynkę Gazety Polskiej Codziennie. Tam tytuł: deficyt spada pierwszy raz od lat, i do tego spadku i do tych wyników budżetu państwa i deficytu naszej Rzeczpospolitej poproszę o komentarz doktora Cezarego Mecha, ekonomistę, byłego wiceministra finansów. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam państwa serdecznie.
No i jak to jest z tymi naszymi wynikami? Euforia, czy raczej coś, co przez chwilę się pojawi, a potem zniknie?
Znaczy, należy, mi się wydaje, dość obiektywnie do tego podchodzić. No, z jednej strony, no to patrząc z punktu widzenia tam deficytu, tak jak on jest zdefiniowany, no to jest najlepszy wynik od dziesięcioleci. Więc należy do tego podchodzić w odpowiedniej kwestii. I przeważnie zawsze na to, żeśmy się chwalili tym, albo ganili, żeśmy rząd, że ten deficyt jest nadmierny, bo to wiadomo, jeśli powyżej 3%, to
Unia Europejska się
Komisja Europejska po prostu ściga. No, z drugiej strony należy pamiętać o tym, co to tak naprawdę oznacza. To oznacza, że jeśli jesteśmy zadowoleni, że ten deficyt jest niski, a niektórzy twierdzą, no przecież tyle państw ma nadwyżki, no to powinniśmy może też do tego podchodzić. To okazuje się, że my traktujemy te wydatki i dochody państwa jako coś takiego, co widzimy też przy naszych jakichś tam wydatkach, takich, że no jeśli by tego wydano więcej, no to najprawdopodobniej na te pieniądze by zostały roztrwonione, a więc bardzo pesymistycznie podchodzimy do zarządzania naszymi finansami w aspekcie takiej gospodarki krajowej, co jest oczywiście podejściem błędnym, biorąc pod uwagę to, że nie mamy odpowiedniej rachunkowości, która by to mierzyła, a z drugiej strony, patrząc z tego punktu widzenia, że mamy na trzykrotnie niższe dochody, a więc niż nasz zachodni partner Niemcy, a więc te PKB, nasze wynagrodzenia są adekwatnie mniejsze, więc powinniśmy raczej dążyć do tego, do dokonania koniecznych inwestycji, nakładów na i społecznych, jak i też materialnych, po to, żeby te kraje dogonić, jeśli takowe planujemy. I są takowe statystyki, które mówią, że jeśli chodzi o środki trwałe, no to ta wielkość tych nakładów koniecznych do dogonienia tylko i wyłącznie w środkach trwałych, to jest 5 bilionów złotych, a więc dwuipółkrotność polskiego PKB. I w tym momencie należałoby po pierwsze poruszyć kwestię, z czego wynika ten niski deficyt, a z drugiej strony, jakiego typu rachunkowość powinno państwo prowadzić, aby można było mówić o tym, czy ten deficyt, niski deficyt to jest dobrze, czy jest źle?
Tacy tradycyjni ekonomiści, mówimy o nich liberalni, często głowią się, czy to jest lepsza ściągalność bardziej, czy jednak bardziej koniunktura i wzrost gospodarczy. Pojawiały się też inne opinie, że deficyt to są niższe wydatki materiałowe państwa, czyli inwestycje, i że to wcale nie jest dobrze, że mamy tak niski deficyt, bo to wskazuje na to, że i samorządy, i rząd nie inwestują, czyli wolniej doganiamy państwa zachodnie. Pana doktora zdanie jest, gdzie się plasuje? Takiej dyskusji.
Znaczy, należy bardzo dokładnie tak tego typu wariancje rozpisać i niewątpliwie z jednej strony to jest polepszenie ściągalności, zwłaszcza jeśli chodzi o VAT, no to tu widać sukcesy. Gdzieś na miarę około dziś 1% PKB, a więc gdzieś około 20 miliardów złotych. Niemniej inne rzeczy są takie, które są bardziej zniuansowane. Po pierwsze, mieliśmy nadzwyczajną koniunkturę gospodarczą na świecie od dziesięcioleci. ludzi, można powiedzieć, no, była związana z tym, że oczekiwano, że ta wojna handlowa, jak i te zamieszanie polityczne, które w tym roku również bardzo silnie występuje, że ono jednak wystąpi w roku 2017. Nastąpiło ten boom w świecie kapitałów i w gospodarce. Oczywiście to spowodowało zwiększenie przychodów podatkowych, przy czym no to, co jest charakterystyczne, to przy założeniach budżetowych my mieliśmy podejście takie bardzo konserwatywne. No więc w tym momencie wydatki zostały, że tak powiem, przez Sejm ograniczone na pesymistycznym poziomie, podczas gdy dochody były optymistyczne. No drugie to jest też, co jest związane częściowo z tym faktem, no to jest wzrost funduszu płac, ale nie oddziałujący na tą sferę podatkową, ale na związaną z ZUS-em. No w tym momencie pod względem gotówkowym okazało się, że te przychody są, i to tam według informacji ze strony ministerstwa były, i to jako sukces, o 17 miliardów większe. Ja mówię generalnie, nie mówię o tym, jaka jest wariancja, a więc odchylenie in plus, przy czym zauważmy, no to spowodowało, że państwo nie musiało dopłacić ze swoich środków podatkowych do ZUS-u, a więc mniejszą kwotę dopłacało, ale z drugiej strony zauważmy, że te 17 miliardów, jeśli one wchodzą na nasze konta emerytalne, to one stają się zobowiązaniem. Więc tu z jednej strony zmniejszyliśmy ten deficyt, a z drugiej strony te zobowiązania pozabudżetowe, te niewidzialne na kontach ZUS-u, one wzrosły. Na to oczywiście należy nałożyć również kwestię taką, że jest opóźnienie dotyczące inwestycji. Więc dlatego też samorządy wyszły niemalże na zero, bo związane z tymi inwestycjami współfinansowanymi przez Unię Europejską, ale no tutaj w tym momencie to jest tak samo jak kwestia dotycząca tego, czy mamy, no co z tego, że mamy więcej na koncie w postaci, powiedzmy, gotówki, ale nie dokonaliśmy inwestycji, która przecież dokonujemy po to, żeby ona spowodowała, żebyśmy mieli wyższe dochody. Dlatego też to, co należałoby postulować, no to należałoby postulować to, co od wielu lat postuluję. A więc pierwsze, żeby można było obiektywnie do tego podchodzić, no to należy jednak budżet zadaniowy, ale nie a la Kiribati, tylko z modułem ukazującym to, czy dane wydatki budżetowe poszerzają naszą przyszłą bazę podatkową. A więc czy jest ta sytuacja tego typu, że my traktujemy ten dany wydatek jako inwestycję w przyszłość, która spowoduje, że w przyszłości, nawet gdybyśmy zaciągali Nelly kredyt, to byśmy mieli wyższe przychody podatkowe.
Czyli czy jest to inwestycja w nowe przedsięwzięcia, w, powiedzmy, w dobrą obsługę przedsiębiorców, czy jest to inwestycja w wybrukowanie kostką Bauma kolejnej ulicy?
Nie, no po nawet kostka Bauma to może spowodować, że mniej wypadków będzie, może spowodować, że będziemy mogli chodzić na skróty, a więc tego typu efektywności również istnieją. To, że na przykład nakłady będą na szkolnictwo i wykształcimy ludzi mądrzejszych, którzy będą w stanie po pierwsze mieć jakąś innowacje, obsługiwać nowocześniejsze, to też powinno się liczyć. I tego typu nakłady się liczy. Ale z drugiej strony możemy mieć po prostu kompletne niewegetatywne wydatki, które w żaden sposób nie poszerzą przyszłej bazy podatkowej. Te, które poszerzają bazę podatkową, powinniśmy dążyć do tego, żeby one się zwiększyły. Ale do tego konieczne jest jeszcze zarządzanie, jednak rachunkowość dotycząca zobowiązań. To jak powiedziałem w aspekcie tego ZUS-u. No i co z tego? Co z tego, że my żeśmy zmniejszyli deficyt, a z drugiej strony znacznie więcej możliwie zwiększyliśmy dług ten niewidzialny, który będziemy musieli spłacać. I były takie działania, no, na przykład służba celna, znaczna część przeszła już teraz i jest służbami tymi mundurowymi i my nie policzyliśmy to, o ile tak naprawdę taki akt prawny spowodował, że w przyszłości trzeba było, będzie już zapłacić im więcej w postaci większych zobowiązań jednak emerytalnych. No i to co jest charakterystyczne, no nawet taka drobna zmiana, nikomu to, wszystkim to umknęło, mnie nie, byłem zastępcą szefa Kancelarii Sejmu, zawsze była domaganie się, żeby te Straż Marszałkowska, przepraszam tych ludzi, ale muszę to dać jako przykład, że oni przecież też chcą być służbami mundurowymi, to też się udało, ale nikt nie wliczył, ile to tak naprawdę kosztuje. To samo jest w przypadku...
Bo to są koszty, których nie trzeba będzie ponosić za rok, za dwa, czy za cztery, nie, tylko
dzisiaj?
Za 20.
Tak, no bo za 20, za 10, ale ba, już się daje już uprawnienia, które dotyczą lat już poprzednich. Ba, i nie ma z tego tytułu żadnej składki jakiejś. No i to, co jest może kluczowe, jednak też powinniśmy właśnie mieć poza tą rachunkowością dotyczącą zobowiązań i patrzeć, czy ona nie powiększa. Bo na przykład państwo siachmak zmniejszyło po prostu dług publiczny w postaci przejęcia aktywów OFE. Ale siachmak, można by było powiedzieć, w zeszłym roku z tego powodu zobowiązania, które tego typu narosły, są wielokrotnie wyższe, ponieważ oprocentowanie na tych kontach, które teoretycznie powinno płacić państwo, ale w związku z tym nie płaci, to tylko ono się nawarstwia i w przyszłości będzie w postaci wypłat było znacznie wyższe. Ale też kwestia, która dotyczy ostatniej, rachunkowość aktywów. Z jednej strony to nie jest coś takiego, powinniśmy patrzeć, ile nam te aktywa po prostu, które są w władaniu państwa, własnością państwa, zwiększyły się, o ile się zmniejszyły, ba. I patrzeć na to bardzo, też rachunkowość powinna być, na ile one są efektywnie wykorzystane, a więc czy przynoszą korzyść społeczną i na ile. Bo może by się okazało, że część aktywów trzeba zrezygnować, a część trzeba jeszcze dokonać większych inwestycji.
Siłą rzeczy krążymy dookoła systemu emerytalnego. O pracowniczych planach kapitałowych już rozmawialiśmy jakiś czas temu, ale zapytam się o sytuację FUS-u, bo ona pewnie jest lepsza, czy sytuację funduszu, który obsługuje ZUS, ona jest lepsza dlatego, że pracuje u nas trochę Ukraińców, oni zaczęli wpłacać swoje składki, a emerytur jeszcze nie otrzymują i to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest nowy rządowy program migracyjny. Nie wiem, czy pan doktor widział taki program, który ogłosił w zeszłym tygodniu minister Kwieciński. Tam są zachęty, tam są plany powołania nowych instytucji, które będą pomagać naszym przedsiębiorcom szukać pracowników poza granicami i ściągać ich do Polski. Co pan doktor o tym sądzi?
No z jednej strony, jeśli chodzi o kwestię tam tego ZUS-u, to wiadomo, że każda złotówka odłożona na fundusz emerytalny przez pracownika z Ukrainy, tak, jak i też innego, który nabył, to jest ta, którą musimy zwrócić. Zwrócić z oprocentowaniem. Ale z drugiej strony oczywiście to, co przejawiło się w zeszłym roku i pojawiło się, wystarczy, mamy bardzo niekorzystną umowę z Ukrainą, która zachęca właśnie do przyjazdu naszym kosztem, który też powiększa nasze zobowiązania emerytalne te na kontach, ponieważ wystarczy, że się pracuje i no, jedną składkę ktoś na podstawie tej umowy z Ukrainy wniesie i w przyszłości, to w przypadku Polaka, to dostałby w przyszłości takie emeryturę, jak powiedzmy, jak dostają Polacy, no, to jest 7 groszy, a nawet słyszałem, że jeszcze mniej, bo jemu się dzieli na przez tą składkę i to, co odłożone. W przypadku tej umowy liczy się to, że ile lat ktoś pracował na Ukrainie i tam składkował, ale nie ma transferu tych środków, a uprawnienia do emerytury minimalnej są. Więc nawet tak naprawdę to bardzo silnie zachęcamy te osoby w wieku tuż przed emerytalnym, żeby przyjechały i u nas
uzyskiwały jedną składkę
i miały uprawnienia do
najniższej emerytury.
Tak. I to jest związane związane z czymś, co jest związane z tym, że oczywiście muszą te osoby dostać prawo do stałego pobytu, tylko właśnie nie ma tej rachunkowości w Polsce, które powoduje, że organ nadający prawo do stałego pobytu, jeśli musi po prostu ponieść koszt tego typu decyzji, bo gdyby musiał ponieść koszt, tak jak mówię, w związku z tą rachunkowością dotyczącą zobowiązań, a więc uzupełnić z urzędu wkład, który do ZUS-u po to, żeby te zobowiązania, które w przyszłości będą wypłacone, pokryć, które jego decyzją administracyjną powstały, to w tym momencie sąd miałby jakąkolwiek, Sejm miałby jakąkolwiek kontrolę nad narastaniem zobowiązań.
A jeśli rządowy chodzi o program migracyjny, pracodawcy coraz częściej skarżą się, że brak pracowników to jest coraz częściej podstawowa bariera rozwojowa ich przedsiębiorstw, pana zdaniem, imigracji nie unikniemy?
Nie, no to powiem tak, to jest jakieś szaleństwo imigracyjne, ponieważ my nie jesteśmy krajem, w którym Polacy trzykrotnie więcej zarabiają, tak jak obywatele niemieccy, jeden metr za granicą. Jesteśmy krajem, gdzie ma 2,5 miliona emigrantów właśnie ekonomicznych i zamiast ich z powrotem ściągać, to my tak naprawdę wypychamy kolejne młode pokolenie. I trzeba zauważyć, że to, co się ostatnio zdarzyło, to jest też raport OECD mówiący o tym, że Polska przez działalność związaną z imigracją hamuje wynagrodzenia. A więc my hamujemy wzrost procesu konwergencji, a więc doganiania. Z drugiej strony jest tam zalecenie, jeśli chodzi o ekspertów OECD, że my w związku z tym, że tego typu działania podejmujemy, to powinniśmy właśnie w ramach tej, gdyby była ta rachunkowość, to by to wyszło, podjąć nakłady związane z akomodacją tego typu imigrantów. My tego nie dokonujemy. Dlaczego to jest absurd? Ponieważ my tak naprawdę ustawiamy się w Unii Europejskiej jako ten tani poddostawca, gdzie nie trzeba inwestować, a można mieć bardzo wysokie zyski poprzez bycie poddostawcą do produkcji, powiedzmy, niemieckiej, która dzięki temu jest konkurencyjna. Zamiast dążyć do tego, żeby polskie przedsiębiorstwa konkurowały z sobą i dokonywały inwestycji, doganiały, kopiowały te rozwiązania niemieckie i żebyśmy mieli znacznie wyższe wynagrodzenie z przyczyn politycznych, prawdopodobnie to jest związane z interesami Niemiec, jak i powiedzmy innych podmiotów, my dokonujemy takiego galicyzacji Polski, która wiemy o tym, jak źle się w przeszłości skończyło, nie dokonując jednocześnie koniecznych nakładów, ale gdybyśmy dokonali te nakłady konieczne i zwrócili uwagę na koszty też naszych działań, to by się okazało, że to jest działanie kompletnie niekorzystne pod względem finansowym i ekonomicznym.
Program ma być gotowy do końca czerwca tego roku, więc kiedy tylko on się pojawi, to na pewno pana doktora do studia zaprosimy i nad szczegółowymi rozwiązaniami polityki migracyjnej rządu i o tym, czym ona ma się skończyć dla polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki, będziemy z panem ministrem długo rozmawiać. Doktor Calemech był gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej, panie doktorze. I do zobaczenia. 8-9 minut po godzinie 8 już się zrobiło. W studiu Antoni Opaliński z gazetami, więc czas na przegląd prasy.